Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Pawła Muchę, wiceszefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, pierwszy temat naszej rozmowy to dobra wiadomość dla wszystkich Polaków. Dosłownie za kilka chwil prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisze nowelizację ustawy w sprawie rozszerzenia programu Rodzina 500+.
Tak, jesteśmy na chwilę przed uroczystością o godzinie 14.30 w obecności pani premier Beaty Szydło, pani minister Elżbiety Rafalskiej. Ta ustawa będzie przez pana prezydenta podpisywana i to jest realizacja też tych zobowiązań, które jeszcze w kampanii wyborczej zgłaszał pan prezydent Andrzej Duda, a później przy współdziałaniu z rządem pani premier Beaty Szydło i pana premiera Mateusza Morawieckiego są te zobowiązania realizowane. Mówimy o polepszaniu bytu przeciętnej polskiej rodziny, mówimy o wsparciu, które bezpośrednio idzie do rodziny. I dzisiaj ten postulat, który bardzo często też w trakcie spotkań krajowych, wizyt krajowych pana prezydenta był podnoszony, żeby program rozszerzać i żeby obejmował wszystkie dzieci w polskich rodzinach, ten postulat będzie zrealizowany, co szczególnie z perspektywy młodych małżeństw, tych osób, które się decydują na zawiązanie rodziny, jest bardzo ważne i istotne i bardzo się cieszymy, no bo to są bardzo dobre informacje i też bardzo dobry kierunek tego właśnie wsparcia, które jest odczuwane w portfelach Polaków, tego wsparcia, które jest wydatkowane, jak to już wiemy, na potrzeby rodziny, tego wsparcia, które wbrew tym komentarzom, które się na początku pojawiały, że te środki mogą być jakkolwiek marnotrawione.
No na początku, panie ministrze, w ogóle był taki alarm opozycji, która będąc u steru władzy mówiła, że w ogóle na takie pomysły i na ten program pieniądze się nie znajdą, bo polskiego państwa na to nie stać. A dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy podejmujemy drugi krok w tej decyzji, że także 500+ na pierwsze, czyli de facto na każde dziecko.
Oczywiście, że państwo polskie musi być stać na rodzinę, na wsparcie dla rodziny, natomiast tak trafnie, jak ojciec mówi, te wypowiedzi pojawiały się wcześniej, bo były tego rodzaju informacje, że te środki będą trwonione, że to są pieniądze zmarnowane, natomiast widzimy, no oczywiście bardzo krzywdzące polskie rodziny, nieprawdziwe sformułowania. Dzisiaj jest tak, że mamy doświadczenia i myślę, że to jest obiektywnie rzecz, którą trzeba podkreślić, wyeliminowania prawie ubóstwa wśród dzieci. To jest tak, że nakłady, jeżeli chodzi o tę sferę polityki społecznej rodziny, one z perspektywy ogólnoeuropejskiej w Polsce dzisiaj wyglądają tak, że jesteśmy jednym z liderów europejskich, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na rodzinę. I to jest kierunek słuszny, bardzo dobry i pan prezydent z przyjemnością te inicjatywy współtworząc, popierając, a teraz także sygnując, podpisując ustawę. Na pewno ten kierunek wspiera, no bo to jest rzecz, która powinna być absolutnie priorytetowa. Właśnie wsparcie dla przeciętnej polskiej rodziny, właśnie to, żeby owoce wzrostu gospodarczego nie były tylko dla wybranych, tylko żeby to była odczuwalna zmiana i mówiąc w tym kontekście europejskim, można powiedzieć, no przecież dążymy do tego, żeby poziom życia w Polsce był podobny do poziomu życia, czy to w Niemczech, czy we Włoszech, czy we Francji, żebyśmy mogli w takim spokoju też nasze dzieci wychowywać i żeby te środki, które państwo tutaj przeznacza, no były takim trwałym wsparciem. To jest na pewno w budżetach bardzo wielu gospodarstw domowych w Polsce znacząca kwota i te kolejne 500 zł, które teraz dochodzi w przypadku pierwszego dziecka, to jest też krok w słusznym kierunku.
Platforma Obywatelska i środowisko mówiło, że nie będzie pieniędzy na 500+. Pieniądze się znalazły, panie ministrze. Jak pieniądze się znalazły, to teraz Platforma i to całe środowisko, będąc w opozycji, krzyczy, że Prawo i Sprawiedliwość uprawia rozdawnictwo.
No to są oczywiście też i rzeczy takie, że tam są poglądy wzajem wykluczające się, bo dzisiaj w ramach współpracy Koalicji Europejskiej mamy osoby, które zresztą i w ramach jednej partii i nawet wypowiedzi poszczególnych polityków opozycji można całą ścieżkę jakby głosów od tego, że nie można tych pieniędzy tak wydatkować, że państwo polskie nie będzie miało pieniędzy, nie ma na to środków w budżecie, przez wypowiedzi teraz, żeby program kontynuować. Natomiast no myślę, że można zupełnie szczerze powiedzieć i powtórzyć to, o czym mówiła też pani minister Elżbieta Rafalska, że z perspektywy programu Zjednoczonej Prawicy jest oczywistym, że te programy będą realizowane. Natomiast no, w ramach głosów Koalicji Europejskiej są takie głosy, chociażby przedstawicieli partii Nowoczesna, którzy powielokroć mówili, że to jest niezasadne czy nieracjonalne i pieniądze nie powinny być wypłacane w ten sposób polskim rodzinom. A oczywiście jest to nieprawda. Jak mówimy o perspektywie budżetowej, no to trzeba zwrócić uwagę też na uszczelnienie, jeżeli chodzi o system podatkowy, zwłaszcza dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych, prawnych, czyli mówiąc popularnie PIT, CIT, ale także na kwestie związane z tak zwanymi karuzelami VAT-owskimi, czyli zwiększenie tych środków, które z podatków też są obrotowych dzisiaj do strony budżetowej. I ta zasada takiej braku tolerancji dla określonych luk w prawie, dla określonych mechanizmów, które pozwalały środki wyciągać z tego budżetu, ona się przełożyła także na uszczelnienie tego systemu i możliwość zagospodarowania tych środków właśnie w tym kierunku, gdzie to jest najbardziej potrzebne, a takim zupełnym priorytetem jest wsparcie dla rodzin.
Wsparcie konieczne i potrzebne. Drugi temat, panie ministrze, to wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Biały Dom wczoraj w oficjalnym komunikacie poinformował, że prezydent Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą 12 czerwca w Waszyngtonie. To kolejne spotkanie dwóch prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Często słyszymy w różnego rodzaju wypowiedziach ważnych polityków w państwie, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest sojuszem strategicznym. Powrócę do tego zasadniczego pytania, dlaczego ten sojusz jest strategiczny i czego będzie dotyczyć wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem.
Oczywiście jest tak, że Stany Zjednoczone Ameryki to jest globalne mocarstwo, które odgrywa dzisiaj znaczącą rolę, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe i w tej sferze także bycia głównym partnerem, który przede wszystkim, na którym ciąży także ciężar funkcjonowania organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Natomiast wiemy, że i środki, i gospodarka amerykańska, i relacje bilateralne dzisiaj jest kluczem dla wielu państw świata, to jakie są relacje z Ameryką. I trzeba zwrócić uwagę na to, że polskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi chyba w żadnym okresie historii nie wyglądały tak dobrze, jak wyglądają współcześnie, co także potwierdza ten kontekst kontaktów na najwyższym szczeblu. Tak jak ojciec wskazał, to jest tak, że w przeciągu niespełna roku dochodzi do kolejnego bezpośredniego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy, pierwszej pary polskiej, z pierwszą parą amerykańską. I pan prezydent Donald Trump, formułując to zaproszenie, wskazuje na kontekst i obronności. W tym komunikacie oficjalnym Białego Domu mówi się o sprawach gospodarczych, mówi się o inwestycjach bezpośrednich, mówi się o współpracy w dziedzinie także energetyki, a przypomina się trzy konteksty też dla nas bardzo ważne. 80-lecia wybuchu II wojny światowej, przypominania światu i zwracania uwagi, że Polska była ofiarą agresji nazistowskich Niemiec. W ten sposób rozpoczęła się II wojna światowa, 30-lecia od odrzucenia przez Polaków komunizmu i 20 lat naszego członkostwa w NATO. A mówimy o tej wizycie także w kontekście danych, które się pojawiają, chociażby obroty gospodarcze, rekordowe w historii obroty pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, bardzo bliska współpraca w dziedzinie energetyki. I znowu kontekst taki bardzo wyraźny, bo mówimy o wizycie 12 czerwca, czyli po szczycie inicjatywy Trójmorza, w pewnym sensie tak jak to było przy zeszłorocznym spotkaniu, mówimy o takim kontekście Polski jako też emisariusza czy reprezentanta całej Europy Środkowo-Wschodniej, lidera bukareszteńskiej dziewiątki, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, lidera tej części Europy, jednego z najważniejszych państw unijnych i na pewno bardzo bliskiego partnera Stanów Zjednoczonych, który rzadko który przywódca ma taką możliwość, jak ma pan prezydent Andrzej Duda, że spotyka się tak często z prezydentem Donaldem Trumpem. I te rozmowy przynoszą bardzo wiele pożytku dla Rzeczypospolitej, więc oczywiście się cieszymy na to spotkanie i ta agenda pana prezydenta też przy wizycie w Stanach Zjednoczonych to oczywiście tradycyjnie też spotkanie z Polonią, to oczywiście też kontekst dyplomacji ekonomicznej, gospodarczej, ale i te najważniejsze rozmowy na tym poziomie politycznym właśnie bezpośrednio w Białym Domu.
Panie ministrze, rocznice z jednej strony, z drugiej strony plany strategiczne, a w tym wszystkim zapytam się może o rzecz bardzo prozaiczną, ale ważną dla bardzo wielu Polaków. Co z wizami dla Polaków chcących udać się do Stanów Zjednoczonych?
Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten problem jak najszybciej był rozwiązany. Polska dyplomacja się w tej sprawie po wielokroć też już wypowiadała, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że takim zwyczajowym okresem ewaluacji, jeżeli chodzi o realizację programu bezwizowego, jest zawsze jesień i my mamy świadomość tego, że tutaj te dane, które by się ujawniły, jeżeli chodzi o poziom odmów co do wiz, co do których ubiegają się obywatele naszego państwa, to może być taka informacja, która pozwoli nam spełnić te kryteria i będziemy mieli tutaj naturalne rozstrzygnięcie polegające na tym, że Polska będzie włączona do tego programu bezwizowego. A oczywiście jest tak, że to oczekiwanie, myślę, i Polonii, i oczekiwanie w kraju, żeby ta podróż do Stanów Zjednoczonych mogła się odbywać bez tych wymogów wizowych, no jest dość powszechne. Ja ufam w to, że w tym roku mogą być w tym zakresie dobre informacje.
Panie ministrze, jeszcze jeden temat, który stał się także kampanii wyborczej przed wyborami do Europarlamentu. Ona się intensyfikuje, bo tych dni pozostało coraz mniej. Wybory 26 maja to ustawa przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych, podpisana w maju 2018 roku przez prezydenta Donalda Trumpa. Ustawa JUST, potocznie zwana ustawą 447, dotycząca restytucji mienia bezspadkowego. Różnego rodzaju środowiska polityczne biją na alarm, mówiąc, że jest to ustawa, która wprost może wpłynąć na polski rząd i zmusić Polskę do zwrotu mienia, ogromnych odszkodowań. No właśnie, jakie jest stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jaki ma realny wpływ na państwo polskie ta przyjęta przez Kongres ustawa?
To jest oczywiście tak, że tutaj należałoby słuchaczy uspokajać, bo z jednej strony mamy bardzo czytelną sytuację, jeżeli chodzi o regulację prawną. Rzeczpospolita Polska nie jest stroną żadnej umowy, czy nie ma żadnych zobowiązań w sensie prawa międzynarodowego, które w jakikolwiek sposób by nas zobowiązywały do jakichkolwiek działań związanych z problematyką restytucji mienia. Takich zobowiązań prawno-międzynarodowych nie ma. Na gruncie prawa wewnętrznego mamy oczywiście regulacje w zakresie prawa spadkowego w kodeksie cywilnym i tutaj bardzo wyraźnie mogę powtórzyć też wypowiedzi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wczoraj także publicznie w Myślenicach pan prezydent powiedział, że jest gwarantem i zapewnia, że dopóki urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie sprawował, żadnego aktu prawnego, a tylko tak mogłoby się odbywać, który w porządku krajowym, czyli polskiej ustawy, która miałaby jakkolwiek modyfikować zasady odnoszące się do tak zwanego mienia bezdziedzicznego, nie będzie podpisywał i mamy tutaj czytelną sytuację. Obowiązujące przepisy prawa polskiego przewidują w każdym tego rodzaju przypadku po bezpotomnej śmierci przekazanie spadku. To oczywiście według chwili też śmierci, czy to Skarbowi Państwa, czy według aktualnej, obecnie obowiązującej treści kodeksu cywilnego, to jest spadek przekazywany gminie ostatniego miejsca zamieszkania lub finalnie zawsze jest skarb państwa. I tutaj prezydent mówi, gwarantuje, żadnej zmiany prawa tutaj nie będzie. Natomiast jeżeli mówimy o tej ustawie 447, to jest tego rodzaju akt, który nie wywołuje, nie może wywoływać jako też taki dokument wewnętrzny żadnych skutków prawnych na gruncie prawa polskiego, ale także na gruncie prawa międzynarodowego. I wreszcie jest trzeci tutaj kontekst, no kontekst, że odwoływanie się do tej problematyki to jest także kwestia trwającej kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie myślę, że niektóre środowiska ten temat podnosząc, no rozumują w kategoriach jakiegoś także uzysku politycznego dotyczącego trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ale tego rodzaju zagrożenia co do roszczeń względem państwa polskiego nie ma i tego rodzaju zmiana prawa na pewno nie będzie w żadnym wypadku popierana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Niektórzy politycy powołują się na dokument, panie ministrze, na deklarację terezjańską albo terezińską, w zależności od nazwy, która jest używana. Może warto przypomnieć, czym ta deklaracja jest i w jakim zakresie ona obowiązuje Polskę.
Oczywiście to jest tak, że deklaracja terezińska sama w sobie nie jest żadnym zobowiązaniem czy umową międzynarodową, która by wywoływała jakiekolwiek skutki prawne na gruncie zobowiązania dla Rzeczypospolitej Polskiej, czy tym bardziej na gruncie prawa wewnętrznego. Ta deklaracja, która była efektem też międzynarodowej konferencji, była dokumentem politycznym. I w ramach tej deklaracji, która, co szczególnie podkreślam, nie jest prawnie wiążąca, było odniesienie ogólne do określonych działań i w tym odniesieniu, jeżeli chodzi o działania dotyczące także kwestii związanych z kultywowaniem pamięci o ofiarach Holokaustu, czy związanych z dorobkiem także kulturalnym, na pewno Polska takie działania podejmuje, żeby wskazać, czy chociażby aktywność tutaj państwa polskiego, czy tego rodzaju inicjatywy, jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, czy inne wymiary. Natomiast na pewno postanowienia deklaracji terezińskiej, która, tak jak mówię, jest dokumentem politycznym, nie wywołują bezpośrednio skutków prawnych, nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń prawnych w stosunku do mienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. A dzisiaj dzień szczególny, dzień imienin pana prezydenta Andrzeja Dudy,
święto urodzin
tak. Oczywiście. Święty Andrzej Bobola, patron Polski, więc proszę także, aby przekazał pan minister od rodziny Radia Maryja najserdeczniejsze życzenia panu prezydentowi z zapewnieniem o naszej modlitwie, aby służba pana prezydenta była służbą dobru Rzeczypospolitej Polskiej.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie za te życzenia. Będę miał przyjemność od ojca, od słuchaczy, od całej rodziny Radia Maryja. Myślę, że albo tuż przed podpisaniem, albo tuż po podpisaniu ustawy przez pana prezydenta te życzenia przekazać i Bóg zapłać za modlitwę, za wsparcie duchowe i dziękuję bardzo serdecznie za te życzenia.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego, panie ministrze.
Drodzy państwo,
z Bogiem. Z Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Pawłem Muchą, wiceszefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.